Studio reportażu i dokumentu przedstawia. Oprócz rodziców to nauczyciele kształtują nasze dzieci. Wpływają na to, jak będzie wyglądała ich przyszłość. Często myślimy o nich z wdzięcznością. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Nasza przyszłość.
Miarą nauczyciela jest ten ślad, który po sobie pozostawi. I nawet w wieloosobowej klasie.
Anna Szczepańska-Filip, dyrektor 40. Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Warszawie.
W tej chwili normą staje się w szkołach ponadpodstawowych 32 i więcej osób w klasie. Jeżeli ta iskra Boża rozpali się, zapłonie w jednej osobie, to można powiedzieć sobie warto.
Patrząc z perspektywy czasu...
Kamil Kwiecień, nauczyciel biologii.
Nauczyciel był takim ogromnym autorytetem, kimś, kto był przewodnikiem przez edukację, ale tak naprawdę mam wrażenie, że też przewodnikiem przez życie. Uczniowie traktowali nauczycieli nie tylko jako tych mentorów, tych przewodników, tych guru w danej dziedzinie, ale też na przykład w czasie wycieczek czy jakichś wydarzeń, które wspólnie z nauczycielami organizowali, no to bardzo wyraźnie widać, że uczniowie lgnęli do tych nauczycieli, postrzegali ich też jako takich przyjaciół, osoby, z którymi mogą współpracować, od których mogą czerpać jakąś mądrość życiową i się uczyć z ich doświadczeń. I to bardzo moim zdaniem wybrzmiewa właśnie w tych dawniejszych latach szkolnych. Natomiast odnoszę wrażenie, że teraz no już gdzieś ten zawód nauczyciela trochę jest inaczej postrzegany w społeczeństwie, nad czym trochę, szczerze mówiąc, ubolewam. Natomiast zdarzają się sytuacje, że rzeczywiście nauczyciel jest traktowany jako ten przewodnik, ten mentor. Bo szczęście, jeżeli trafi się na nauczyciela pasjonata, który potrafi no, zarazić tym, co go interesuje, co lubi. Czyli znaczy, że ten nauczyciel wywarł jakieś wrażenie i zostawił po sobie no, ślad w kształtowaniu tego młodego człowieka.
Czy moja droga w ogóle rozpoczęła się bardzo ciekawie, ponieważ ja zaczęłam pracować tu w Żeromskim, będąc studentką.
Renata Mazur, nauczyciel biologii.
Byłam na 5. roku, koleżanka powiedziała, że no, nie może pracować, bo zaszła wtedy w ciążę. I przyjechałyśmy tu dwie do pani dyrektor poprosić, żeby jej cały etat był rozdzielony na pół etatu. Więc od 98, dokładnie od marca, bo pamiętam to do dnia dzisiejszego, jaka to data była, zaczęłam pracować tu w Żeromskim, do tej pory pracuję. Po drodze miałam, jeżeli chodzi o moją karierę, no to w międzyczasie wyjazd do Stanów. Tam też nabrałam takie umiejętności pracy trochę innej niż znałam sama ze swojego doświadczenia szkolnego. Jeśli chodzi o dalszą karierę, no to zostałam tutaj, bardzo mi się to podoba. Gdyby wrócić do lat dziecinnych, miałam doświadczenie, bo miałam młodszego brata, którego właściwie mogę też być dumna, bo w wieku 6 lat nauczyłam czytać i pisać, zupełnie tak trochę naśladując siebie, jak chodziłam do szkoły. I pewnie posiadam pewne cechy, które są dane, żeby być dydaktykiem, czyli być może słuchanie, być może kwestia wyciągania tych wiadomości, które przekazuję, wpływają na to, że odnalazłam się w tym zawodzie i bardzo go lubię wykonywać.
W moim przypadku akurat historia jest dosyć ciekawa, dlatego że już będąc w gimnazjum, po głowie mi chodziło, że mogę być nauczycielem, co ciekawe, biologii albo historii. Później idąc do liceum w ogóle nie brałem pod uwagę, że kiedykolwiek zostanę nauczycielem, raczej będąc w klasie biologiczno-chemicznej miałem aspiracje do tego, żeby albo zostać lekarzem, albo pracować w laboratorium i zajmować się jakąś biologią molekularną czy chemią. Natomiast dopiero na studiach przyszedł taki moment, że moja ówczesna narzeczona kończyła takie uprawnienia pedagogiczne, to się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego blokiem pedagogicznym nazywało i potrzebowała zrobić praktyki w szkole, no wtedy jeszcze ponadgimnazjalnej. No i tak mi przyszło do głowy, żeby zaproponować moją szkołę. No i pewnego razu wybraliśmy się rzeczywiście do szkoły z tą dokumentacją. Pani dyrektor oczywiście formalnie potwierdziła te możliwości, jako opiekuna przedzieliła panią Renatę Mazur. No i ku mojej uciesze akurat to mój nauczyciel biologii, obecnie moja koleżanka z pracy. Podczas takiego jednego ze spotkań organizacyjnych to właśnie pani Mazur tak rzuciła hasło: słuchaj, a czy ty nie chciałbyś zostać nauczycielem, bo moim zdaniem masz zadatki? tylko musiałbyś zrobić te uprawnienia. No nie dawało mi to spokoju i po tygodniu na uczelni dowiedziałem się, jak to wygląda, zorganizowałem i w ciągu niecałych 2 lat ten blok pedagogiczny udało mi się zrealizować. Kiedy ja robiłem praktyki tutaj w szkole i też właśnie pani Mazur była moim opiekunem, czyli nasze drogi się tak splatały. Najpierw jako mój nauczyciel, później jako opiekun moich praktyk, czyli mój przewodnik wtedy w przyszłej drodze nauczyciela. I tak się złożyło, że jedna z nauczycielek biologii, które pracowały, szła wtedy na urlop taki roczny. Mając już uprawnienia, byłem w stanie złożyć dokumenty i aplikować o to stanowisko i akurat się udało. I tak naprawdę od tego momentu tutaj zostałem, więc szkołę poznałem jako uczeń, potem jako nauczyciel. No i nie ukrywam, że na początku było mi trochę ciężko, że moi nauczyciele, którzy byli dla mnie takimi wzorami, osobami, które poszerzają horyzonty uczniów, które mają ogromną wiedzę, nagle stają się moimi kolegami, koleżankami z pokoju nauczycielskiego. W pewnym sensie stałem się jednym z nich, tak na równi, więc na początku było mi bardzo ciężko ułożyć te relacje, żeby przejść z relacji uczeń-mistrz na taką relację bardziej koleżeńską. No ale kwestia czasu i czas zrobił tutaj rzeczywiście swoje. No ja akurat bardzo dobrze wspominam moje lekcje biologii czy chemii w tej szkole. I nawet jak niektórzy moi uczniowie mają zastępstwa z panią Mazur, to właśnie wychodzą z założenia po takiej lekcji, że w sumie niczym te lekcje nie różnią się od moich, no bo gdzieś jako mój nauczyciel, później jako mój opiekun, no też pani Mazur tutaj kształtowała w pewnym sensie mój warsztat pracy.
Także jestem bardzo dumna z niego, bo to też bardzo, bardzo charyzmatyczna postać w naszej szkole.
No z biologicznego punktu widzenia tu bardzo trafnie będzie to opisywała ewolucja. No tak jak organizmy, działa jakiś mechanizm, który pozwala organizmom przetrwać, przeżywają ci najlepiej przystosowani do danych warunków, tak samo nauczyciel musi ewoluować i będzie dobrym nauczycielem wtedy, kiedy będzie w stanie dotrzeć do swoich uczniów, kiedy będzie w stanie też jakoś dopasować się do ich oczekiwań.
Po pierwsze powinien być człowiekiem, a skoro tak, to powinien wiedzieć, że on może mieć gorsze dni bądź słabszą kondycję. Dokładnie to samo dotyka ucznia. W tej chwili jest sytuacja taka, że nierzadko nauczyciel ma lepszą kondycję psychofizyczną aniżeli uczeń, bo uczeń jest bombardowany rozmaitymi bodźcami zewnętrznymi, z którymi sobie nie radzi. Jako dziecko nie radzi sobie z emocjami, jako dorastający chłopak czy dziewczyna nie radzi sobie z relacjami, bo my gonimy. My pędzimy. To nie jest tak, że mamy czas na zastanowienie. W czasach naszych babek też występowała dysleksja, dysgrafia, ale jakby metody były trochę inne. Układ organizacyjny szkoły był inny. Ten nauczyciel był szanowany. To był guru. To był ktoś ponad rodzicem. Bo jak gdyby dziecko instynktownie wyczuwało, czy to był etap szkoły podstawowej, czy później już ponadpodstawowej, że ta szkoła to jest przepustka kawałek dalej. To nie będzie dom, podwórko, tata, mama, ciotka, czy starsze albo młodsze rodzeństwo, to będą relacje. Wtedy mamy te analogie, które się tworzą, wtedy mamy związki koleżeńskie, wtedy, że tak powiem, trenujemy emocje w różnych konfiguracjach. Umiemy sobie radzić, bo odbieramy wszystko jak lekcja.
Dobry nauczyciel to nauczyciel, którego wspominamy z uśmiechem, do którego możemy zawsze podejść, zapytać. Wynosimy z jego lekcji cenną wiedzę, nie czujemy strachu na lekcji, wychodzimy z dodatkową motywacją do działania.
Czy jak są takie ciekawe metody nauczania, czy nauczyciel jest wymagający, to wtedy więcej zapamiętujemy, więcej z tego korzystamy?
W ten sposób zapamiętujemy dużo więcej, wykorzystujemy to też w dorosłym życiu, czy będąc uczniem liceum przygotowuje nas w ten sposób lepiej do matury, co pozwala nam na dużo lepszą przyszłość.
Trzeba lubić młodzież, no i trzeba ich po prostu zachęcać i ich lubić i być wyrozumiałym dla nich też.
Profil artystyczno kulturowy, albo niektórzy mówili estradowy w liceum Żeromskiego. Ta klasa dawała nam takie umiejętności, których szkoła nie uczy. Dawała nam pewną wolność właśnie wypowiedzi, dawała nam wolność i swobodę występowania. To wbrew pozorom potem nawet w korporacjach, gdzie ludzie bardzo często nie potrafią takich rzeczy robić, przydaje się. Już nie wspomnę o takich sytuacjach życiowych, gdzie człowiek właśnie przygotowany przez liczbę godzin, którą spędził właśnie ucząc się tekstu, na świadomym analizowaniu tekstów albo właśnie na emisji głosu, to pomaga potem w życiu.
Myślę, że nie ma takiego gotowego przepisu, jaki powinien być dobry nauczyciel.
Katarzyna Skiba, nauczyciel chemii.
Uczę bardzo trudnego przedmiotu, który wymaga samozaparcia, wymaga dużego nakładu własnej pracy i przez uczniów często jestem odbierana jako nauczyciel wymagający, ale przyjazny. Nie skracam dystansu czy dzielącej nas odległości do zbyt małych tutaj granic, ale wychodzę z uczniami, często rozmawiam z uczniami, często na przerwie też zostaję i uczniowie mnie jeszcze o coś podpytują, żartują.
Uważam, że empatia i to, że akceptujemy inne poglądy, spokój, cierpliwość, zaraz się odniosę do tej empatii. W klasie mamy najczęściej dużą grupę ludzi o odmiennych poglądach i my powinniśmy umieć ich wysłuchać i tak naprawdę nie krytykować, na pewno publicznie, natomiast mieć zrozumienie dla inności. Czyli to, co w szkole jest bardzo ważne, że każdy człowiek jest po prostu inny. Drugie też sympatię, czyli nawet jeżeli, ja wiem, że to ciężko, pewnie niektórzy się ze mną tu nie zgodzą, bo też jesteśmy ludźmi i mamy różne nastroje, ale nawet jeśli my się czujemy źle, to powinniśmy starać się utrzymać, no powiedzmy, dystans, ale też umiejętność opanowania nerwów. Z tego powodu spokój, czyli po prostu spokój, żeby nie wylewać tych swoich żali na uczniów. No co powinien jeszcze mieć? No dobrym pedagogiem być, co oznacza pedagog, czyli znowu zrozumienie, ale też umiejętność wychowania, czyli pokazania różnych dróg, z których oni potem wybierają tą jedną drogę, bo mnie trochę trudno zaplanować przez 4 lata obecnie komuś karierę, ale mogę pokazać różne ścieżki, którymi oni pójdą albo w ogóle zmienią tą dróżkę na inną dróżkę.
Ja jestem ulubioną nauczycielką, tak? Znaczy to bardzo miło słyszeć, bo pan Marcin skończył maturę w 2002 roku.
W trzecim
roku.
Jestem nauczycielem biologii i ta biologia ode mnie wymaga właściwie tego, żeby ta młodzież no właśnie zapamiętała, bo to jest ta część życia, która jest potrzebna do dalszego funkcjonowania. Dlaczego Marcin zapamiętał te lekcje? Ponieważ ja dostaję informację zwrotną, nawet od osób, które czasem przypadkiem do mnie wchodzą pod tytułem na przykład pan instalujący coś, że on się spotyka na lekcjach, że to jest dialog. Czyli nie ma prowadzonego monologu, nie ma prowadzonego wykładu. Kiedy trzeba, to trzeba, ale najczęściej staram się wchodzić w interakcję z młodzieżą, żeby oni też wiedzieli, że właściwie mogą dobudować nowy materiał na bazie tego, co mają. No więc ta lekcja jest rzeczywiście najczęściej żywą lekcją, w sensie, że nie ma tego jednego mistrza, który stoi od strony tablicy i tylko i wyłącznie tłumaczy uczniom, że ja opieram się też na ich doświadczeniu i wyciągam to, co oni mają w tych swoich głowach często po wielu latach nauki tej biologii.
Pamiętam, że w trzeciej klasie nasza nauczycielka biologii, Renata Mazur, wyemigrowała, nie wiem, gdzieś chyba do Stanów. I pamiętam moje lekcje z genetyki, które odbywałem na gadu-gadu z Renatą Mazur przez ocean właśnie. Jeszcze pamiętam naszą dyskusję, gdzie ja tej genetyki ni w ząb nie byłem pojąć. A pani profesor Renata Mazur rzeczywiście z uporem maniaka raz w tygodniu kontaktowała się ze mną na gadu-gadu. Robiliśmy lekcje genetyki, więc i wiem, że wiele osób rzeczywiście też płakało za nią, bo to był chyba jedyny ścisły przedmiot, który naprawdę wiele osób, nawet humanistów, bardzo lubiło i bardzo, bardzo starało się nauczyć. A ponieważ Renata Mazur słynęła z tego i była bardzo surowa, to te oceny może nie były najlepsze, ale wiedza pozostała.
Ponieważ miałam tam trochę więcej czasu i trochę inaczej ustawiony plan, no więc żeby też nie czuli się takie osamotnieni troszeczkę, no to wtedy pomagałam wysyłając przez komunikator po prostu różne materiały, które udało mi się zgromadzić na przykład na komputerze, jeżeli on były dostępne. Ewentualnie w ogóle takie lekcje jeden na jeden już przez komunikator. Często się to kończyło mojego czasu o drugiej godzinie albo ich czasu o drugiej godzinie. Próbowaliśmy drugiej w nocy, mówimy. Dla mnie sukcesem jest to, że oni do mnie przychodzą, wracają ci moi absolwenci, ale takim największym sukcesem jest to, co no wydaje się może takie błahe, że na ulicy mnie rozpoznają. Miałam taką sytuację, kiedy byłam z córką w szpitalu i w momencie, kiedy idą studenci medycyny i mówią dzień dobry pani profesor i ja kompletnie nie reaguję, a w końcu pada drugi raz pytanie dzień dobry pani profesor, a to jest to, że oni jednak doceniają i pamiętają. Bo ja wychodzę z założenia, choć to pewnie też może brzmieć dziwnie, że nauczyciel powinien być zapamiętany. Czyli najfajniej jest, jak jest zapamiętany jako ten, który właśnie może był autorytetem, ale wywołuje emocje, może tak. Czyli nauczyciel powinien wywoływać emocje. Jeżeli wywołuje emocje, to znaczy, że będzie zapamiętany. Więc moim sukcesem jest to, że wracają do mnie absolwenci, że cieszą się, ja się mogę cieszyć z ich sukcesów. Niektórzy są przecież już pracownikami naukowymi, bardzo wysoko w tej karierze postawionymi. Natomiast to, że mnie też poznają na ulicy, mimo tego, że ja się pewnie zmieniam, to jak oni mnie pamiętają, ale poznają.
Nauczyciele, którzy byli wymagający, ale rozumieli nas też jako uczniów, rozumieli nasze problemy, rozmawiali z nami czasami nawet poza takim nurtem przedmiotowym, to byli nauczyciele, którzy byli najbardziej cenieni i którzy byli rzeczywiście, no ufaliśmy im, tak? I to też było bardzo ważne, żeby to zaufanie było.
No może niekoniecznie, że my mamy dać sobie wejść na głowę, ale my musimy spotkać się w połowie drogi. Czyli my musimy postawić wymagania, ale też musimy no, dać jakąś atrakcyjną formę tych zajęć uczniom, żeby oni ten nasz przekaz byli w stanie odebrać. I tutaj tak mi przychodzi teraz do głowy Alicja w Krainie Czarów, żeby zostać tu, gdzie jesteśmy, no, trzeba biec jeszcze szybciej. Czyli rzeczywiście musimy się ciągle rozwijać, nauczyciel nie może stać w miejscu. Ale tak nawet jak teraz patrzę z perspektywy, to wtedy, gdy ja miałem relację mistrz-uczeń i potem z moim nauczycielem wszedłem w relację no, koleżeńską, powiedzmy, gdzie wymieniamy się doświadczeniami, trochę podobnie jest we współczesnej szkole.
Jak ty marzysz sobie i ty coś robisz dla tego, to możesz wszystko zrobić. Chcę się jakby postarać i chcę się nauczyć, żeby się dostać na takie moje wymarzone studia na kierunek lekarski, bo to moje marzenie. I wiem, że będzie trudniej, bo to druga klasa. Wiem, że to nie jest takie łatwe, ale ja chciałabym się postarać, dlatego, żeby spełnić swoje marzenie.
Kiedy wyjechałam do Stanów Zjednoczonych, tam właściwie uświadomiono mi, że najważniejszymi zawodami w przypadku życia dla człowieka są trzy podstawowe zawody, które cały czas wymagają uczenia się. Czyli mamy nauczyciela, mamy prawnika i mamy lekarza. Zasada jest prosta. Żeby być prawnikiem i lekarzem, muszę mieć nauczyciela, który mnie poprowadzi. Żeby się wybronić z czegoś, jeżeli mam kłopoty, muszę mieć prawnika. No a od tego, że będę zdrowa, potrzebuję lekarza. Te trzy zawody to są podstawy właściwie egzystencji też człowieka.
Nominowanymi w kategorii kwestii najbardziej przyjaznych są pan profesor Damian Kałun, pan Artur Łukaszewski, pani profesor Katarzyna Skiba, pan Wojciech Winiarek, pan profesor Marek Dąbrowski, pan Dominik Brodziak.
Znaczy, mówimy o Belfrze de Bestia, czyli takiej sztandarowej uroczystości, która odbywa się zawsze w szkole na Dzień Nauczyciela. Tam są różne kategorie, ale jest na przykład kategoria pod tytułem, że nauczyciel jest najbardziej wymagający. To może brzmieć też, że jest po prostu takim nauczycielem piłą, ale z drugiej strony pokazuje, że chce osiągnąć sukces z tą młodzieżą. Oto ja byłam w takiej kategorii nominowana.
Oczywiście jak wszędzie zdarzają się chwile zwątpienia i czasami bywają czasami takie sytuacje, że angażujemy się, staramy się dawać z siebie wszystko, po czym przychodzi sytuacja, w której no, zadajemy pytania w klasie, czy jest jakaś praca, no i się okazuje, że cała ta para, którą włożyliśmy, poszła tak naprawdę w gwizdek i tego efektu nie ma. Czyli to jest ten moment, kiedy no jest to jakiś taki sygnał dla nauczyciela, taki moment zwątpienia, czy już może nie potrafię dotrzeć, nie potrafię nauczyć, skoro te wyniki są niesatysfakcjonujące ani dla nich, ani dla mnie. Więc są takie momenty, że czasami no ma się ochotę wyjść albo no klasa już gdzieś jest zupełnie czymś innym zaaferowana i ciężko jest na przykład zapanować, to jest właśnie ten moment, że najchętniej by się zamknęło drzwi i wyszło, no ale oczywiście nie możemy tego zrobić, no bo musimy się tą klasą opiekować. Ten kontakt, te rozmowy z młodzieżą no, pozwalają utrzymać się w tej sali i jednak jakoś do tej lekcji wrócić.
Oczywiście, że są takie momenty, przy czym ja też w życiu przeszłam taki etap, kiedy moja córka bardzo ciężko zachorowała. Wydawało się, że w ogóle nie pójdzie do szkoły i trzeba było być 24 godziny opieki nad nią. I wtedy sobie pomyślałam, że w życiu są priorytety, ale wiele bym dała, żeby ten rok, który z nią spędziłam, kiedy tam się klarowała, właściwie uspokajała ta jej choroba, żeby pójść do pracy choć na 3 godziny. że to dawało mi taką radość z tego, że byłam wśród młodzieży. Czy były wcześniej elementy, że powodowały, że mogłam być wypalona, tak powiem? Mogłam być. Te sytuacje życiowe, które mnie spotkały, pokazały mi, że ta praca jest tą pracą, z której ja czerpię akurat energię. Powiem jeszcze jedną rzecz, że mam wrażenie, że ja się nie starzeję. Bardzo lubię to robić przede wszystkim. Ogólnie poznawanie świata jest chyba jednym z fascynujących elementów naszego życia. I w sumie, jeżeli można przedstawić ten świat w różnych stronach, będąc nauczycielem, no to chyba jest najlepszy sukces, który ja mogę przekazać mojej młodzieży.
Był to reportaż Joanny Bogusławskiej pod tytułem Nasza przyszłość. Nasza przyszłość.